Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Cześć, witam wszystkich w 25. odcinku jadeitowego podcastu. Pewnie słyszycie, że jestem w miejscu dość specyficznym, bo to nagranie na pewno brzmi inaczej niż wszystkie poprzednie. Jest dzisiaj ze mną Jakub Krzeszowski, promotor i menadżer kultury, twórca projektu Jazz po polsku, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. I w ramach tego projektu Kuba zorganizował kilkaset wydarzeń w 11 azjatyckich krajach, większość w Chinach. Wziął udział w niemal wszystkich tych wydarzeniach na przestrzeni ostatnich 10 lat. Z artystami, których promował, odwiedził dalekie zakątki Azji, takie jak wyspy Borneo, Celebes, Penang. Z polską muzyką improwizowaną podróżował śladami jedwabnego szlaku, od Lanzhou w Chinach po Samarkandę w Uzbekistanie. Pracuje w branży muzycznej od wielu lat, początkowo jako dziennikarz. Obecnie specjalizuje się w organizacji i komunikacji wydarzeń artystycznych, współpracuje zarówno z instytucjami kultury, jak i niezależnymi artystami. Ukończył studia prawnicze oraz public relations. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i za zaproszenie mnie do studia.
Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję bardzo Vermic Studio za możliwość nagrania tego podcastu tutaj.
Wspomniałam już w twoim bio o jazzie po polsku i od tego sobie wyjdziemy, czym w ogóle jest jazz po polsku, jakie są jego cele i wasze cele jako osób pracujących wokół inicjatywy.
Jazz po polsku funkcjonuje jako fundacja. Jesteśmy organizacją pozarządową NGO, w ramach której promujemy polskich artystów na arenie międzynarodowej od wielu lat. Głównie w Chinach, dlatego tak się chyba spotkaliśmy, bo te Chiny jednak stanowiły od wielu lat, no myślę, że ponad 80% naszej działalności. Zorganizowaliśmy tam ponad 300 koncertów, myślę, że nawet 350. We wszystkich wziąłem udział osobiście, także sporo podróżowałem przez ostatni czas, oczywiście do momentu, kiedy nastąpiła ta przymusowa przerwa, która też trochę zmieniła nasze działania, bo dzięki temu zaczęliśmy organizować różne projekty online i po otworzeniu się rynku na nowo, to znaczy możliwości wyjścia z domu, po prostu zaczęliśmy robić koncerty najpierw w Warszawie, w związku z tym, że nie mogliśmy pojechać za granicę, a później też zaczęliśmy ściągać zespoły z zagranicy do Polski, zrobiliśmy trasę koncertową jednemu, drugiemu zespołowi i stwierdziliśmy, że będziemy to robić w dwie strony, czyli promować polskich muzyków jazzowych za granicą, ale też pokazywać tych samych muzyków często, którzy są niedostrzeżeni, niedocenieni, młodzi, na koncertach w Warszawie. No i do tego wszystkiego dochodzi też wymiana kulturowa, czyli staramy się inicjować współpracę między muzykami polskimi i zagranicznymi w danym kraju, w którym jesteśmy, i później zapraszać tych muzyków do Polski i po prostu odwdzięczyć się naszą polską gościnnością za to, co oni robią na miejscu, bo no, w szczególności w Chinach ta gościna jest zawsze taka bardzo syta, w sensie taka bogata i w ogóle no, jest to bardzo miłe wspomnienie zawsze.
Myślę właśnie, że ta gościnność jest takim elementem łączącym polską kulturę z chińską, bo to jest coś, na co faktycznie ludzie, nawet nie mający takiej styczności z Chinami na co dzień, są w stanie zauważyć, jeśli już kontakt z Chińczykiem, z chińskim nawet partnerem biznesowym mają kontakt. Cieszy mnie to, że pandemia wam nie przeszkodziła i byliście w stanie przearanżować swoją działalność, a nie rezygnować z projektów, które były założone, ale muszę jeszcze zapytać, skąd pomysł na Azję? Dlaczego to jest Azja, a nie jakiś inny kierunek?
No to był przypadek zupełny w moim wykonaniu. W 2014 roku pierwszy raz przyjechałem do Chin z warszawskim zespołem Imagination Quartet. Dostaliśmy zaproszenie od swoich znajomych, którzy no nie chcieli po prostu, nie mieli czasu albo nie wierzyli za bardzo, że dostali zaproszenie na festiwal na południu Chin, Shenzhen, i po prostu oddali nam to zaproszenie. I ja pracowałem kilka miesięcy, żeby zorganizować ten wyjazd. No więc tak, pojawiłem się tam przez przypadek zupełny w 2014 roku, ale ta wizyta zmieniła zupełnie moje podejście do, w sumie do tego biznesu, w którym jestem od wielu lat. i stwierdziłem, że po prostu chciałbym zająć się promowaniem polskich muzyków, polskich zespołów po prostu w Chinach, bo ma to zdecydowanie większy sens. Są super sale koncertowe, fajne kluby, ludzie przychodzą na koncerty, można robić długie trasy koncertowe, no bo wiadomo, jak wielkie są Chiny. W jednym mieście można grać tydzień, na przykład często robiliśmy rezydencje artystyczne w Pekinie albo w Hangzhou, gdzie w jednym klubie przez kilka dni grał jeden zespół z różnym repertuarem, więc w ogóle możliwości są nieskończone. Ja to tak widzę po 8-9 latach pracy tam na miejscu.
Czyli Shenzhen było pierwsze, ale tak jak mówisz, jak Chiny długie i szerokie, zawsze znajdzie się nowe miejsce, nowi ludzie do współpracy i zanim do tych współprac i do nawiązywania ich przejdziemy, chciałabym zapytać o inne kraje, bo już wspomniałam to w bio, ale to nie tylko Chiny.
To nie tylko Chiny. Do tej pory głównie była to Azja, czyli to oprócz Chin, Japonia, Korea, Indonezja, Malezja i kraje Azji Środkowej, które odwiedziliśmy w 2017 roku. To był Kirgistan i Uzbekistan. Bardzo miłe wspomnienia też z koncertów w tamtym regionie świata. Teraz zaczęliśmy bardzo ciekawy autorski projekt, ambitny Jazz po polsku dookoła świata, w ramach którego chcemy zorganizować koncerty już nie tylko na kontynencie azjatyckim, ale na wszystkich innych kontynentach. W ciągu 3 lat chcielibyśmy dotrzeć właśnie z polskim jazzem na 4 kontynenty i zorganizować 100 koncertów. To jest ambitny plan, ale on się dzieje. Wystartowaliśmy w maju i już odwiedziliśmy Chiny, Japonię, Izrael, Kanadę, Wietnam, Rumunię. Przed nami wyjazd na Bałkany w przyszłym tygodniu. Kontynuujemy tą trasę koncertową, tą międzynarodową trasę koncertową jazz po polsku, już nie tylko azjatycką, ale międzynarodową trasą na Bałkanach, gdzie pojedziemy do Albanii, do Serbii, do Rumunii, no i później wracamy z powrotem do Chin z zespołem Tomasza Chyły, który dzisiaj też tutaj był. I też mieliśmy okazję porozmawiać. No, to będzie intensywny wyjazd. 18 dni, 14 koncertów, 12 miast, więc wygląda to na regularną trasę koncertową po prostu.
To brzmi bardzo imponująco, bo tak sobie liczyłam w głowie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Kilka miesięcy, ale tych miejsc, krajów po drodze było już tyle. Kolejne przed wami, także tutaj życzę powodzenia, ale wróćmy do Azji, ale myślę, że to nie jest tylko z Azją związane, bo pytanie o kulturę. Jak podchodzicie właśnie do zawiązywania współprac? Podejrzewam, że teraz jest już łatwiej, bo jesteście na pewno troszkę rozpoznawalni w Chinach czy w innych krajach azjatyckich i nie tylko. Natomiast no, wyzwania kulturowe, te różnice w podejściu do pewnych kwestii biznesowych, sposobu pracy, na pewno jesteś w stanie tutaj podać wiele różnic, nawet tam lokalnie między chińską społecznością a japońską. No, to jest diametralna różnica. Jak podchodzicie do zawierania takich współprac? Czy w ogóle wpadacie na pomysł tutaj w Polsce? Jak to przełożyć w rzeczywistość?
To jest dobre pytanie, bo ta współpraca trwa cały czas od 8-9 lat, od 2014 roku. Cały czas coś się dzieje. Pierwszy rok to były 3 koncerty, później było 15, 30, 60 i tak wylądowaliśmy w 2019 roku z ilością 100 zorganizowanych koncertów, więc to był bardzo intensywny czas, podczas którego no, zawiązuje się wiele różnych ciekawych relacji, przede wszystkim też z promotorami, których odwiedzamy na miejscu osobiście. Czyli ja bardzo sobie cenię taki kontakt osobisty. W natłoku po prostu tych informacji, które spływają do nas przez komunikatory, po prostu taka znajomość osobista człowieka jest moim zdaniem w tej chwili niezastąpiona. I no to jest taki trochę dziki zachód, bo ustalamy wszystko przez wiadomo jaki komunikator.
Albo dziki wschód.
Albo dziki wschód, totalnie, więc wiele rzeczy jest... No po prostu opiera się też na zaufaniu, tak? Na zaufaniu, wiadomo, że są tam jakieś ustalenia formalne, pisemne, natomiast bez tej takiej relacji, takiej, no bez tego zaufania i bez tego guangxi, o którym pewnie będziemy mieli okazję porozmawiać, ciężko byłoby realizować takie koncerty. No ale do tej pory wszystko się udaje, trochę jest to na wariackich papierach, wiele rzeczy wychodzi na miejscu, ale ostatecznie wszyscy są zadowoleni i naprawdę bardzo sobie cenimy te wyjazdy do Chin, ponieważ przede wszystkim jest tam, gdzie grać, co robić. Dużo osób przychodzi na koncerty, to jest naprawdę niesamowite. Ludzie kupują płyty, robią sobie zdjęcia, więc często zespoły jazzowe, które są bardzo niszowe w Polsce, czują się tam po prostu jak gwiazdy rocka, popu. To nic złego, bo to jest przyjemne.
Nie, to jest bardzo dobre, ale mieliście takie sytuacje, że na przykład coś totalnie nie wypaliło ze względów właśnie tych różnic kulturowych, coś czego się nie spodziewaliście, albo coś było ustalone początkowo, a potem przyjeżdżacie na miejsce, na przykład jest totalnie na odwrót?
To znaczy całą można by tutaj audycję zrobić, myślę, o kwestiach technicznych i w ogóle podejściu do technologii, do pojęcia w ogóle realizacji dźwięków w Chinach, które jest, powiedzmy, jest to duże pole do manewru tam. To znaczy myślę, że polscy realizatorzy dźwięku na pewno by znaleźli tam bardzo dobrą pracę i w ogóle mieliby co robić. Więc to jest jedna kwestia. No, często zdarzały się sytuacje, gdzie był niedomówiony sprzęt, tak miał być fortepian, nagle był keyboard, miały być wzmacniacze do muzyki jazzowej, a stały wielkie kolumny Marshalla przygotowane dla zespołów wiesz, metalowych, no ale jest wzmacniacz, jest, o co wam chodzi. No, z innych takich mniej śmiesznych historii, no, kiedyś pomylili lokalni promotorzy walutę i zamiast w euro zapłacili nam w juanach.
I co wtedy?
No nic, to była taka sytuacja, że trzeba było brać, co dają mi w nogi.
Po prostu.
Po prostu, okay. No nie było innej opcji.
Okej. Okay. Jak wygląda proces przygotowań do takiej trasy? Czy, no powiedziałeś, że korzystacie z zawiązanych dotychczas znajomości, ale musicie też, że tak myślę, że szukacie też nowych miejsc. One w Chinach też dynamicznie się zmieniają, pewnie powstaje wiele nowych. Jest też coraz więcej osób zainteresowanych tematem, więc będąc tutaj na miejscu, utrzymujecie oczywiście te kontakty, ale jeżeli jest nowe miejsce, nowi ludzie, poznajecie się z nimi, rozmawiacie przez komunikatory, czy dzwonicie do siebie, czy nie wiem, robicie sobie jakieś tury i nagrania z tych miejsc, jak to wygląda?
COVID na pewno troszeczkę przetasował tą sytuację, to znaczy kilka, no tak jak wszędzie, w Polsce też, pewne miejsca się zostały zamknięte, powstały nowe, natomiast cieszę się, że przetrwał kontakt z organizatorami jednak tych klubów, w których graliśmy przed pandemią. Wracamy teraz do Chin i w sumie mógłbym wymienić te kluby, w których graliśmy i gramy, no to jest 5-6 klubów, więc wydaje mi się, że te miejsca przetrwały i organizatorzy cały czas pracują. Natomiast jak to wygląda od strony technicznej? No, na pewno Guangxi to jest coś, siła rekomendacji w Chinach jest bardzo ważna. My mamy już tą pozycję wyrobioną od 10 lat jako jazz po polsku. W sumie jedyny organizator, który sprowadza polski jazz do Chin. I robi to bardzo intensywnie, co roku praktycznie odwiedzamy Chiny z kilkoma zespołami, więc jakby cały czas ten kontakt jest. Powstają cały czas nowe materiały, bo zarejestrowaliśmy serię koncertów też, które wydaliśmy w chińskich platformach streamingowych w zeszłym roku, które odnotowały no, kilka milionów odtworzeń, co jest w sumie dla nas mega zaskakujące i takie pozytywne, że takie wyniki można tam wykręcić, chociaż biorąc pod uwagę rozmiar tego kraju i ilość ludzi w ogóle, którzy są przyklejeni do telefonów, statystyki, które mówią, że naprawdę to jest prawie miliard osób, które korzysta z mediów społecznościowych, ze streamingów i tak dalej, to może nie powinniśmy się temu dziwić.
No właśnie mówisz o serwisach, o social mediach, o serwisach streamingowych. Jak sobie radzicie tam na miejscu, właśnie w chińskim internecie, bo wiemy, że on jest dosyć mocno odcięty od zachodniego. Tutaj faktycznie macie swoją stronę przetłumaczoną też na język chiński, co jest fajne, bo wiadomo, że z angielskim, angielski nie zawsze wystarczy, a myślę, że robicie też tutaj dużo kroku, żeby być otwarci na Chińczyków. Natomiast czy korzystacie też z ich aplikacji, z ich tych platform, czy robi to ktoś, kto was tam reprezentuje, czy współpracujecie bardziej z influencerami, czy w ogóle mówicie po chińsku, bo to też nie zapytałam.
Nie, nie, nie mówimy po chińsku. Ja nie mówię po chińsku. Próbowałem 3 razy, ale śmieję się, że tak wiele rzeczy wydarzyło się w moim życiu przez ostatnie 10 lat, że niestety jest to cały czas przede mną. Natomiast nie przeszkadza nam to robić tego, co robimy, czyli organizować koncertów. Ustalamy wiele rzeczy w języku angielskim. To jest fajne, że to podejście do angielskiego też się zmienia. Coraz więcej ludzi jednak mówi po angielsku i naprawdę ja to obserwuję będąc w kontakcie z kimś przez nie wiem, 3, 4, 5 lat i nagle faktycznie jestem w stanie z nim porozmawiać po angielsku, więc to jest fajne. Wydaje mi się, że też to jest atrakcyjne dla ludzi, którzy się uczą angielskiego, żeby z kimś mówić po prostu, porozmawiać po angielsku, tak? Czy korzystamy z aplikacji? No na pewno korzystamy z WeChata, przede wszystkim do komunikacji, do ustalania pewnych rzeczy. Mieliśmy swoje konta na mediach społecznościowych, na Weibo i na Youku. Część z nich zniknęła, część z nich jeszcze jest. Wiem, że są filmy na Youku nasze, które wgrywaliśmy. W zeszłym roku też rozpoczęliśmy współpracę z Tencent Art Music. To jest taka platforma, no to jest taki kulturalny YouTube chiński, powiedzmy, dla tych, którzy nie wiedzą i pomagali nam właśnie w publikacji koncertów, które nagrywaliśmy w Warszawie i w promocji tego kontentu, więc ktoś pierwszy raz w sumie na poważnie zajął się tym i faktycznie wykręcił bardzo fajne wyniki. Nie zajmujemy się tym, bo jest dużo rzeczy naprawdę logistycznych, organizacyjnych wokół organizacji koncertów. Promotorzy na miejscu zawsze nas w tym wspierają, więc myślę, że chiński internet jest pełen informacji o polskim jazzie, jeżeli ktoś jest w stanie sobie tego poszukać, wyszukać. No.
Jest pełen tych informacji, ale rozumiem dzięki wam, bo powiedziałeś, że jesteście jedyną taką organizacją, która promuje polski jazz w Chinach. Chciałam trochę zapytać o historię. Czy nasza polska scena jazzowa pamięta wydarzenia tego typu? Chodzi mi tutaj o popularyzację jazzu, może w Azji w ogóle, czy inspirowałeś się w ogóle czymś przy tworzeniu jazzu po polsku, czy to było totalnie coś, co poczułeś, że jest potrzeba, żeby zaistniało?
No ja się od lat inspiruję sceną metalową, nie ukrywam, że jakby dokonania polskich zespołów za granicą są mi znane, takich jak, nie wiem, zespół Vader czy Decapitated, które grają bardzo długie trasy koncertowe i myślę, że jazz po polsku trochę, w ogóle działalność nas jako takiej agencji koncertowej jest trochę inspirowana takimi jakby długimi trasami koncertowymi, które są organizowane za granicą. W Chinach nie mamy organizacji, która robi podobne rzeczy, tak? Czyli nie mamy konkurencji tam. W Polsce, w sensie nie wiem, czy są organizacje, które organizują tak długie wyjazdy. Mhm. Wydaje mi się, że na pewno jesteśmy jedną z unikalnych takich fundacji, która po prostu promuje muzykę w najfajniejszy sposób, czyli po prostu organizując koncerty w wykonaniu na żywo, no bo tak jest tak naprawdę, jakby głębiej pomyśleć, cel tego wszystkiego, czym się zajmują muzycy, granie muzyki na żywo.
A częściej jest tak, że wy wyszukujecie takie polskie perełki, które uważacie, że warto byłoby wysłać do Chin, do Azji. Czy jest tak, że zgłaszają się do was wykonawcy? Bo wydaje mi się, że jeżeli to jest tak niszowa muzyka, może być dużo takich obaw, w szczególności nawet z kulturą, że to nie polega na tym, że wykonawca, zespół obawiają się swoich umiejętności, tylko te kraje wydają mi się tak odległe, że pomysł wyjazdu, zrobienia trasy koncertowej jest wręcz niemożliwy, nieosiągalny.
Zgłasza się do nas dużo zespołów. Lubimy pracować po pierwsze z młodymi artystami, ale też lubimy pracować z zespołami, które były już na trasach koncertowych, które jakby wiedzą, czym to się je i wiedzą, w jaki sposób też troszeczkę się nastawić na taki wyjazd, bo jednak to nie jest wyjazd, nie wiem, do Radomia czy do Kielc, tylko to jest wyprawa, którą planujemy rok czasu z wyprzedzeniem po prostu na drugi koniec świata, więc no, gdzieś tam to zaufanie pomiędzy nami a muzykami też jest budowane, zależy mi na tym, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i zgłaszają się, dużo zespołów się zgłasza, tak, także coraz więcej. Cieszy mnie to, bo to pokazuje, że dużo osób jest utalentowanych w Polsce, coraz więcej nowych zespołów powstaje, No i ludzie chcą pracować, tak? Po prostu to jest fajne. Praca w ogóle z artystami jest fajna, bo no, nie ma jakby takiej jakiejś spiny, jak jest wiesz, gdzieś w korporacjach czy w agencjach. Po prostu to jest praca z ludźmi, którzy chcą wykonywać to, co do nich należy, więc nie trzeba ich przekonywać na przykład do tego, żeby coś zrobili.
Dobrze, że dajecie im taką możliwość, ale tak sobie myślę, jest zespół, który bardzo chce pojechać, planujecie taki wyjazd przez rok. Czy w tym czasie, nie chcę powiedzieć, że prowadzicie zajęcia, ale tłumaczycie im takie realia azjatyckiej kultury, żeby po przyjeździe na miejscu nie doznali, że tak powiem, szoku kulturowego, bo muszą być tam przez kilka tygodni na przykład na miejscu.
Czy raczej
artyści mają takie
nie prowadzimy
luźne
żadnych
podejście?
Szkoleń. Zawsze jest to no, mocno improwizowana sytuacja, tak jak muzyka, którą wykonują artyści, więc, ale szybko się adaptują. Tak, myślę, że 1-2 dni i wszystkim się podoba. No, ja zresztą pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem, to był taki mocny szok kulturowy i zazdroszczę trochę ludziom, którzy przyjeżdżają tam po raz pierwszy. Ja obserwuję ich, jak oni się po prostu cieszą tym wszystkim, co tam widzą, że wszystko jest inne, że to inaczej smakuje, inaczej wygląda, inaczej brzmi, no i że to jest tak daleko od domu.
To będzie pytanie trochę oderwane, ale chciałam o to zahaczyć, bo ta współpraca Polski i Chin w kwestii muzycznej wiąże się z powstaniem tak zwanej Yellow Music. Ja wiem, że to jest temat bardzo szeroki, my też przed nagraniem już sobie o tym co nieco powiedzieliśmy, ale chciałabym, żebyś trochę ten temat rozwinął, bo myślę, że jest on bardzo, bardzo niszowy i w niewielu miejscach można znaleźć informacje na ten temat, a ja lubię w podcaście wyciągać takie perełki właśnie niszowe.
No, temat Yellow Music to są początki chińskiego jazzu, chińskiej muzyki jazzowej, która powstała na kanwie muzyki amerykańskiej, amerykańskiego jazzu, który przybył do Chin w sumie mniej więcej w tym samym czasie, w którym przybył do Europy, czyli po zakończeniu I wojny światowej. Do Europy stał jazz jakby przybył dzięki orkiestrze dętej amerykańskiej, która przyjechała i później koncertowała po prostu w latach 20. we Francji i w kilku innych krajach. Natomiast w latach 20. i 30. do Chin przybywali muzycy, którzy po prostu uciekali przed wojną, gdzieś tam szukali innych warunków, lepszych warunków życia. No i pierwszym takim miastem, głównym miastem, w którym ten jazz zaczął się rozwijać w latach 20. i 30. był, wiadomo, Szanghaj. Szanghaj jest miastem portowym, aglomeracją wielką. Teraz wszyscy wiemy, jak to wygląda. Mieszka tam 35 milionów osób, ale w czasach lat 20. i 30. to też było bardzo istotne miasto w ogóle na mapie miast azjatyckich. W związku z tym to wszystko się tam rozwijało. No, warto pamiętać, że była to muzyka do tańca przede wszystkim wtedy. To nie była taka muzyka kontemplacyjna, jaką teraz często muzycy prezentują, ale to była muzyka, którą grano w klubach nocnych, w klubach ze striptizem, w różnych barach spod ciemnej gwiazdy i tak dalej. I tam wszystko właśnie się urodziło i działo. Tak. No i w pewnym momencie powstał zespół pierwszy chiński, złożony z chińskich muzyków i od tego momentu, to był chyba 1935 rok, zaczęto liczyć w ogóle historię chińskiego jazzu. Tak? To był zespół, który powstał na zlecenie po prostu jednego z gangsterów chińskich na konkretną imprezę. Wtedy po prostu zażyczył sobie ten gangster, że to ma być jazz, ale to ma być jazz, który ma być grany przez Chińczyków.
I tak już zostało i grali dalej. Ale ludzie nie tańczą teraz na tych koncertach, które organizujecie?
To znaczy polscy, w ogóle może zacznijmy od tego, że jednak ten wizerunek muzyki jazzowej w Chinach to jest trochę taki stereotypowy, że jednak ludzie przychodząc na koncert właśnie myślą, że będzie to taka muzyka amerykańska z lat 50. i 60., raczej trochę takiego, raczej taki dla nas, powiedzielibyśmy, że taki old school, którego już nikt tutaj za bardzo nie gra, natomiast polskie zespoły przywożą zupełnie inny jazz europejski, jazz polski przede wszystkim, który no, ma swój konkretny styl, tak? Nie jest to na pewno muzyka, która kojarzy się z muzyką amerykańską, więc chińska publiczność ciekawie reaguje na te koncerty w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy są zaskoczeni, ale są zaskoczeni, że w taki sposób, że wow, że w taki sposób można wykonywać, interpretować tą muzykę, że to jest jazz, że tak się gra jazz. Także no, tak odpowiadamy im, że właśnie w Polsce tak się gra jazz.
No, myślę, że na przestrzeni tych 10 lat zdążyliście się już jakoś zaprezentować, macie tam swoją markę i myślę też, że grupa odbiorców jest coraz bardziej stała. Oni się chyba przyzwyczajają do tego polskiego jazzu. Widzisz taką różnicę właśnie w odbiorze, w tym jak się ludzie bawią? Czy to jest związane z tym, że na przykład już was dostatecznie poznali, czy w ogóle na przykład z tym, że społeczeństwo ogólnie się zmienia i coraz więcej ludzi się interesuje też niszową chociażby muzyką?
Dobre pytanie. To znaczy zawsze było fajnie tam, ponieważ ludzie przychodzili na koncerty. Jak ludzie przychodzą na koncerty, to jeżeli klub jest pełny, to zawsze jest miło grać taki koncert, zrobić taki koncert i dla mnie jako organizatora i dla muzyków jako takich. To zależy też, jaka jest reakcja, zależy bardzo od miasta, zależy od miejsca, w którym gramy, bo jest kilka miejsc, w których faktycznie ten jazz jest grany codziennie na żywo w Chinach, tak jak kluby na przykład Blue Note w Szanghaju i w Pekinie, czy Oak Nose w Chengdu, Lavo w Shenzhen, Jay-Z Club w Kantonie i w Hangzhou. Jest kilka takich miejsc, które mają wyrobioną, wyedukowaną, może przyzwyczajoną publiczność do tego, że tam jest grana muzyka jazzowa. I jest to podobne do, że tak powiem, reakcji w Europie, gdzie są jakby ludzie klaszczą po solówkach i w ogóle jest jakieś takie, czuje się takie trochę zrozumienie. Ale z drugiej strony gramy w różnych miejscach, w takich, w których często jesteśmy, jakby to źle nie zabrzmiało, pierwszymi ludźmi z zagranicy, czy białymi ludźmi po prostu, którzy wykonują jakąś sztukę na żywo po prostu dla tej publiczności, nie? Także to też jest ciekawe. Byliśmy na przykład w prowincji Gansu muzułmańskiej w 2017 roku, gdzie w ogóle te Chiny inaczej kompletnie już wyglądały niż te, które widzieliśmy w Pekinie i w Szanghaju. To było bardzo takie egzotyczne, dzikie miejsce i to był jeden z tych koncertów, gdzie widzieliśmy, że po prostu absolutnie to jest pierwszy raz, gdzie ci ludzie mają do czynienia z taką muzyką i to też było super.
Na pewno bardzo unikatowe.
Bardzo unikatowe doświadczenie.
Dla dwóch stron. Okej. A polscy słuchacze, gdzie mogą przeczytać, obejrzeć, posłuchać was? Jeśli nie są w Chinach oczywiście.
Mogą nas znaleźć na serwisach wszystkich społecznościowych, od polskich po chińskie, wpisując jazz po polsku. Ale gdybym miał polecić, to polecam serię filmów dokumentalnych autorstwa Macieja Głowińskiego, który jeździ z nami od 8 lat i nagrywa wszystkie te podboje i wojaże. Te filmy są opublikowane na naszym profilu na YouTubie i no, jest ich około 40. To są takie krótkie metraże z poszczególnymi zespołami, niektóre mają komentarz przez samych artystów. Robimy wywiady też w międzyczasie, które nagrywamy, no i nagrywamy same koncerty, więc tych materiałów jest sporo. Także zapraszam serdecznie. Pracujemy nad rozwojem wydawnictwa, też Jazz po Polsku Records, w ramach którego będziemy publikować nagrania live. Taki jest w ogóle pomysł na to wydawnictwo, czyli po prostu będziemy przywozili bardzo ciekawe koncerty z jeszcze bardziej ciekawych miejsc na świecie i chcemy to powoli publikować, bo mamy sporo tych nagrań i myślę, że to są takie białe kluczki dla kogoś, kto się interesuje w ogóle jazzem, ale też może i podróżami i różnymi innymi rzeczami.
A dla kogoś, kto się nie interesuje, bo staram się w podcaście prowadzić często rozmowy w taki sposób, żeby było coś dla osób, które już coś co nieco o Chinach, o Azji wiedzą, ale też dla tych, które, ja wiem, że też są tacy słuchacze, którzy słuchają nic, nie mając żadnej wiedzy w danych tematach. My tutaj mamy nie dość, że jazz, w którym sama myślę, jestem laikiem, to jeszcze Chiny, które są tak odległe. Macie jakieś takie materiały, które... Znaczy, wiadomo, posłuchać można zawsze, ale które pomagają też zrozumieć jazz tak od podstaw?
Czy w ogóle myślę, że żeby słuchać muzyki jazzowej, to nie trzeba mieć żadnych wyjątkowych umiejętności, ani nie trzeba skończyć szkoły i znać nut i w ogóle. Po prostu trzeba poczuć tą muzykę tak samo jak każdą inną. No. I myślę, że w pewnym momencie ludzie, którzy interesują się w ogóle muzyką jako taką, trafią po prostu gdzieś tam do tego jazzu, bo to jest jedna z kolejnych form i z kolejnych gatunków, w którym można znaleźć naprawdę dużo bardzo ciekawych zespołów, pomysłów w ogóle, w jaki sposób grać i jak aranżować, jak komponować. Poza tym, no te nasze filmy też pokazują po pierwsze podróż, w ogóle podróżowanie, obcowanie z kulturą, różnice kulturowe też. To nie jest taki bardzo stricte jazzowy temat, nie? To jest bardziej taki podróżniczy te filmy są, gdzie po prostu pokazujemy muzyków naprawdę w bardzo dziwnych miejscach. Nie wiem, jak właśnie koncerty w bardzo dalekich zakątkach Chin. Nie? Marzy nam się też, żeby jeszcze dalej eksplorować te Chiny i pojechać, nie wiem, do Tybetu na przykład i zrobić koncert w lasie, czy w ogóle w takich mocno niedostępnych miejscach.
No to życzę powodzenia. Sama bym się chętnie na taki wybrała, bo jak myślę o Chinach, to też o tych nietypowych, mniej popularnych prowincjach, miastach marzę. Odwrócę cały ten temat na koniec. Czy chińscy muzycy koncertują w Polsce? Czy chcielibyście, czy was to interesuje, czy totalnie się tym nie zajmujesz i o tym nie myślisz?
Totalnie się tym zajmuję. Mieliśmy już pierwsze efekty takiej współpracy. W 2018 roku zaprosiliśmy zespół gitarzysty z Szanghaju, Xiao Jun Quintet. Także nie wiem, czy nie byliśmy też pierwszą organizacją, która ściągnęła cały chiński jazzowy zespół do Polski na kilka koncertów. Zagrali na festiwalu, zagrali na dwóch festiwalach nawet i w klubie, poprowadzili warsztaty, także bardzo chcemy kontynuować ten model współpracy. Mamy wybrany zespół na przyszły rok, więc w zależności od tego, jak to się wszystko poukłada, myślę, że no bardzo byśmy chcieli ich gościć też tutaj w Polsce i pokazać im swoją gościnność.
A jak to jest z chińskimi muzykami? Bo mówiliśmy sobie o polskim jazzie, a istnieje coś takiego jak chiński jazz? Bo wydaje mi się, że dużo artystów, w ogóle nie tylko muzyków, z Azji, z Chin kształci się za granicą. I czy te naleciałości są widoczne, że ktoś na przykład został wychowany, nauczony grania tak, jak się gra w konkretnym kraju? Czy może jednak dzięki temu właśnie tej różnorodności i temu, że te Chiny są takie wielkie, chiński jazz też ma swoją taką charakterystykę?
Poznaliśmy wielu muzyków na trasie, którzy faktycznie skończyli uczelnię w Stanach Zjednoczonych, ale też wielu, którzy uczą się w Chinach, bo też warto podkreślić, że w Chinach jest, wydaje mi się, że albo 12, albo 16 chyba jednak mniej departamentów jazzu, gdzie po prostu też chińscy studenci uczą się tej muzyki. Natomiast to jest troszeczkę inne podejście. To jest właśnie bardziej podejście takiego jazzu skierowanego, bardziej zbliżonego w ogóle do muzyki popowej. Jednak właśnie do tej sceny trochę amerykańskiej, big bandy na przykład są bardzo fajnie odbierane. I w ogóle kopiowanie trochę tej muzyki amerykańskiej. Tak? No, myślę, że muzykom chińskim bardzo podobają się warsztaty, które prowadzimy z improwizacji, czyli w ogóle stworzenia muzyki na żywo, bo wiadomo, że procesy odtwórcze w Chinach są opanowane bardzo dobrze i to się dotyczy również muzyki, natomiast procesy twórcze, takie właśnie jak tworzenie muzyki na żywo, improwizacja, która w ogóle jest pojęciem nieznanym, co to jest improwizacja w Chinach, co to znaczy improwizować, no. Często właśnie jest to tłumaczone i te warsztaty cieszą się dużym, dużym powodzeniem, bo tak jak mówię, no, chińscy muzycy są dobrymi odtwórcami, natomiast myślę, że jest do odrobienia praca domowa pod tytułem jak grać swoją muzykę.
Super, super to wszystko brzmi. Zastanawiam się, o co jeszcze mogłabym dopytać, bo nie chcę, żebyś też za dużo zdradzał, jeżeli macie jeszcze jakieś plany na najbliższe miesiące, chyba że jest coś takiego, o czym chciałbyś opowiedzieć.
No, możemy na przykład w przyszłym roku będziemy mieli 10-lecie pracy artystycznej w Chinach i z tej okazji chcielibyśmy zrobić festiwal jazz po polsku, myślę, że na pewno w Szanghaju, ale też w kilku innych miastach. I z tej okazji zorganizować 100 koncertów w przyszłym roku. Ja wiem, że to jest szalony pomysł, ale już to się działo, więc nie jesteśmy tym przerażeni. Chcemy to zaplanować dobrze na przestrzeni całego roku. Wysłać tam kilka zespołów, zrobić bardzo ciekawych jakichś kolaboracji, współprac właśnie też z muzykami chińskimi, których poznaliśmy w sumie w większości tych miast. Na pewno w Pekinie jest bardzo silna scena jazzowa, w Szanghaju to wiadomo, ale też bardzo lubimy jeździć do Chengdu, gdzie jest w ogóle specyficzny klimat i tam super się gra muzyka naprawdę dla tej publiczności, która jest trochę jakby bardziej taka wyciszona w ogóle zupełnie jakby w porównaniu z innymi miastami Chin. Uduchowiona może?
To jest ciekawe, bo mój szef jest z Syczuanu i jakbym sobie tak o nim pomyślała, to jest przeciwieństwem tego, co mówisz, raczej taki chodzący chaos. No ale wiadomo, każdy jest inny. Chiny są też bardzo zróżnicowane, co już myślę dzisiaj wybrzmiało. Także zapraszamy na koncerty te osoby, które gdzieś tam w Azji mieszkają, a też wiem, że takie nas słuchają. Ja życzę powodzenia z jazzem po polsku dookoła świata przede wszystkim.
To ja może, jeżeli ten podcast się ukaże przed naszym wyjazdem, to też mógłbym zaprosić w sumie słuchaczy podcastu, żeby śledzili media społecznościowe Jazz po polsku i zespołu Tomasz Chyła Quintet, z którym ruszamy na trasę koncertową. Pierwsze miasto, które odwiedzimy, to będzie Xiamen. Nadmorskie, piękne miasto, gdzie zagramy w Real Life House. Później pojedziemy do Wuhan. I to jest, no jesteśmy dość mocno podekscytowani. Tam będzie duży koncert, też transmitowany przez telewizję, więc w ogóle będzie naprawdę dużo się działo chyba wokół tego w samym mieście. I później właśnie polecimy do prowincji Sichuan. W okolicach 20 października zagramy tam dwa koncerty w Chengdu. No i później wrócimy do Hangzhou, do Szanghaju i na sam koniec trasy, czyli to będzie koniec października, wystąpimy w prowincji Guangdong, dwa razy w Shenzhen, w klubie Lavo i w Kantonie. Także jeżeli ktoś jest po drodze, to zapraszamy serdecznie.
Zapraszamy. Ja nazywam się Sandra Krawczyszyn, moim gościem był Jakub Krzyszowski i bardzo dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.